bo logika nasza jest taka, żeby spróbować przejść trochę od ogółu do szczegółu, od ogólnych standardów ochrony sygnalistów przez właśnie standardy międzynarodowe, przyjrzeć się sytuacji w Europie, o czym będzie mówiła pani Janina Mackiewicz. Dziękuję za przybycie. To jest nasz drugi gość z organizacji Whistleblowers Protection Europe, KDS, organizacji europejskiej. Jest pan z nami, pan Marcin Gomoła, który jest reprezentantem biznesu. Zapraszam panie Marcin. A i co jest? Nie mamy krzesła. Co się stało? Więc proszę zająć moje.
Nie, wezmę tutaj.
Jest z nami pan Jan Stappers z firmy Whistlebee, który wyposaża, można powiedzieć, pracodawców w systemy ochrony sygnalistów. Tak to najskróciej rzecz ujmę. Jest partnerem naszego wydarzenia, wspiera nas tutaj. Opowie nam o Holandii, o Szwecji, podając praktyczne przykłady. Jest z nami też pan Paweł Mechala z Transparency International Słowacji. Już nie wiem, czy przeskakiwać na angielski, czy na polski. No i jest Ania Wojciechowska-Nowak, obecnie z imię Etyki, a wcześniej właściwie twórczyni, że tak powiem, programu pomocy sygnalistom Fundacji Waterego. A ponieważ już teraz od paru lat jest, tak powiem, po stronie biznesu, zajmuje się sygnalistami, więc bardzo, bardzo jesteśmy chętni dowiedzieć się, jak to wygląda trochę z innej perspektywy. Więc mamy godne grono, jesteśmy troszkę w niedoczasie, ale mamy też na tą drugą część trochę więcej czasu przewidzianego. Poprosiłbym wszystkich uczestników o, jeśli to możliwe, trzymanie się tych 8-10 minut maksymalnie, lepiej bliżej 8. Niektórzy będą mówili po angielsku, niektórzy będą mówili po polsku. Ci, którzy potrzebują tłumaczenia, to zapraszam po słuchawki i proszę o sygnał, gdyby Państwo nie słyszeli tłumaczenia. Więc prosiłbym o zgłoszenie tego problemu. A teraz bym prosił Panią Annę Meyer z Whistleblowing International Network o wprowadzenie nas do tych międzynarodowych standardów ochrony sygnalistów. Anne, rozumiem, że słyszysz nas poprzez tłumacza.
Yes, I can. Can you hear me?
To znaczy, że tłumaczenie działa. Niestety trochę nie działa w drugą stronę, ale całe szczęście mamy bardzo dobrych tłumaczy.
Okay, I'm going to speak without listening to the Polish translation at the same time if possible. But I'm very delighted to be here today. You can change the slide. I wanted to briefly tell you about the Whistleblowing International Network. So if you want to go to the next slide, please. WIN is an international network of NGOs have dealt with whistleblowers. It was founded in 2011, or at least that was the discussions, and then 2013. There were five of the leading NGOs that not only led in their countries in terms of promoting the idea of whistleblowing, but giving legal advice and then being those that actually helped draft their national laws. So one of the key things that I wanted to reinforce, and which really reinforces your activities right now, is that in all my experience around the world, talking to organizations, talking to governments, talking about whistleblowing issues and with whistleblowers themselves, that whistleblowing laws are not effective unless there is a strong national civil society involvement and constant monitoring, and that there needs to be organizations that take this on as one of their main activities, or indeed their only activity. And so the fact that you're doing this work and you're keeping an eye on it is incredibly important. And the laws that I'll mention in Europe that I think have featured some really interesting practices, and some of these will be perhaps elaborated by others in the room. The reason they feature these is, again, because civil society was incredibly active in the process and had knowledge behind it. So members are national nonprofit organizations. We exchange that information to try and strengthen the capacity to protect public interest whistleblowers and to promote whistleblowing as a matter of human rights and democratic. You've seen in Europe and around the world is very much a push from the anti-corruption agenda. So the things I'm going to be talking about really very much fit into what you were talking about and making sure it fits within a human rights framework. So we can go to the next slide, please. And that just shows you, I'll set the slides are available and they can be printed out, some of the main organizations involved. Next slide. We've talked a bit about the context. I've always liked this slide. It's a little bit ominous. I think at the moment, whistleblowers and the whistleblowing issue is gaining more understanding. Perhaps whistleblowers are not considered so tiny anymore. But this is the kind of typical view of whistleblowing, that they're speaking the truth and that the powerful, those not interested in knowing, are together. Next slide. You did talk about, I think at the beginning in the introductions, what A.G. Brown has mentioned and what I would absolutely second. What we're talking about is looking at whistleblowing within a democratic system. But I think one of the things we see is in countries where there isn't or at times various aspects of a democratic system, whether it's an independent media or the judiciary is weakened somewhat, whistleblowing still happens. So it definitely can, and if civil society is involved, it can definitely push democratic accountability. So just here I wanted to point out the main feature that the laws try to address, but even when you're advising whistleblowers as civil society, you're dealing with power imbalance. But the organization's default is to protect itself. So often it can be even giving it the best possible view that it's protecting itself from attack. It can see a whistleblower as more powerful than they are. And there are challenges to this. And obviously, when you are exposing illegal practices rather than unethical practices, but even unethical practices, you're challenging the existing powers, and by that, you can be putting yourself at risk. Next slide. You talked about this. I only wanted to raise the free speech issue because I think as Poland and you developed the law and moved this forward, I think looking at it from a perspective of the public's right to know, and that in terms of free speech is one aspect. It's not just my right to speak up, but it's the public's right to be protected, to have information available to it. And if it can't do anything, as in the public has no power, then you're talking about accountability of the organizations and the regulators that need to deal with the issues that are being raised. Can you please, next slide? And you'll know about the Council of Europe's recommendation on the protection of whistleblowers, which has led the way, I think, in creating the standards that even the European Commission will be looking at. And there may be aspects of what the European Commission proposed that do not fulfill fully the Council of Europe recommendations, partly because of their limits with their legal basis. But in the Council of Europe recommendation, it definitely talked about the workplace relationship broadly. And so some of the questions earlier about self-employed, even if the Commission comes up with a proposal, this would be something that everyone's pushing for, a very broad understanding of those and work across all sectors. Next slide. I just wanted to point that out, that even when you do have a good law and you've got civil society, often it's not something that people feel comfortable with, and I know that in Poland you're using the word, I think, and you're still using the word, and I'm going to probably do it very, very badly, of sygnalista, which I think is really important to change the public view and even the individual view of the supply. Next slide. So the macro challenges I see, and these are things that I hope you'll bear in mind as you're looking at your law, is that you're looking at often what gets portrayed as an individual issue, so an allegation rather than someone saying there's a problem and the public interest information that's behind that. What's the problem? What are the facts? But it pits often the individual against the collective or common good, and this is about actually the individual acting in the collective or common good. So I think you'll see that those are challenges that you keep having to review and redress. It is this difference between democratic accountability and information control, which you've highlighted in what we saw with the Polish draft proposal from the security side, the Secret Services side, of being much more around information control and witness control. And what we're talking about is democratic accountability. So having alternative routes to raise things is one of the key elements of your law, along with reverse burden of proof that was mentioned, that will make it meet best practice, but keep it within this democratic accountability framework. I've seen laws that only focus on illegal practices or very close to illegal practices, and we know that most people in work are not necessarily aware of it being illegal or criminal or due to corruption, but they see something going wrong where the interests of others are put at risk. So again, keeping that very much aware. I put all speech in there because I think now we're seeing whistleblowing being used to actually protect speech, but I'll leave that out. Next slide. I also put, this has come the Council of Europe recommendation, and I think it's really important to always be thinking about this from the point of view of not just protecting the whistleblower and then being accountable for what they raise, but the accountability of those who can deal with it, and the employer responsible person being there. One of the things I would say here, when I say responsible person, this would deal with the mall example that was came up earlier with the security guard raising something that may be happening in the mall, and it may be happening with another shop for whom they do not work. And so the law, the UK law, has this aspect to it where if the person, legal person as well, who would be legally responsible, who would be accountable for the wrongdoing or harm or risk if it eventuated, should also be equally important as the employer for raising a concern. So if I'm working as a security guard, I may not be employed directly by the shop where I see something going wrong, I raise it, I should be protected if my employer for some reason decides to take action against me, even though the harm or the risk wasn't really to do with my employment specifically. That's just an example. And then we have the regulators, the Ombudsman's Office also can play a key role here, people coming to them and maybe having some protections that they can give, not just the court could give, but they can give early on to people. And obviously the public, via the media or members of parliament or NGOs, are a way for the public to know, and especially if these earlier channels don't work. But we have law enforcement always being there as a serious issue to go to, and the right to freedom of expression going right through all layers of this. So this is just an attempt to talk about accountability, and again, always thinking that through when you're talking about your law. Next slide.
Anna, muszę tylko poprosić cię o małą dyscyplinę czasową, jeszcze jakieś 2 minuty. Bardzo przepraszam.
Yes, fine. So I wanted to just talk, these are some of the issues that you've raised. Secrecy, I think one of the key issues here will be to look at, and you should look in your law whether it's possible, or to keep it in mind as it evolves, is a public interest defense. No matter if we talk about trade secrets or official secrets, often we need to think about whether or not there should be a public interest defense when the laws say this is still going to be something you might get in trouble with. So we cover as much that's in the public interest, but we make sure that trade secrets and national security are not a complete bar to raising things, because as you know, and was mentioned by the Ombudsman, national security people can still be raising concerns where there's wrongdoing, and we've seen cases at the European Court of Human Rights. The other point I wanted to make is the extraterritoriality of information being immaterial to protection. So if someone in Poland is raising a concern where the harm or risk would happen outside of Poland, for instance, that they've come across perhaps in their work. That should be immaterial to protection, and I've seen laws that make it very jurisdictional based, and that can be problematic for protection. So I think some of the key issues, if I could just go through them, is that you want to make sure that you have the ability to report to the person responsible, which can occasionally not be the employer, that the extraterritoriality of the disclosure, if the harm would actually happen elsewhere, that's immaterial to protection. You talked about independent advice, and that's incredibly important for whistleblowers. Good faith, I think you put that in there. I'm happy to discuss this in more detail, but it's coming out of laws. It's no longer in the Irish law. It's been taken out of the Public Interest Disclosure Act in the UK because it has often been used to attack a whistleblower. I know that you've done it in quite a nuanced way, and I'd be happy to discuss that a bit further to make sure it doesn't close off some of the protections that whistleblowers have. And I think administrative relief and injunctive relief is really important. If I could just go to, very quickly, the slides on the national jurisdictions, and I could just show you very quickly. Keep going. One of the things that's really worth noting is that, is the special knowledge in whistleblowing. So all judges in Serbia were actually trained in whistleblowing and had to have a license before they could hear a whistleblowing case. That has meant that interim relief, which is in other laws, but hasn't been as effective, has been incredibly effective in Serbia. The judges themselves, and I know this from sort of insider knowledge, that the training allowed them to talk and really understand what the difference between whistleblowing and other labor law protections was. And so we found that in Serbia, the interim injunctive relief that actually holds a position for someone, so they stop having any retaliation or discriminatory actions taken against them, have been decided very quickly, which has been unheard of in the Serbian context before that. The next slide, please, is Ireland. And again, there's a new section in that a whistleblower, anyone associated with a whistleblower, has the right to sue. So we do find that whistleblowers and those around them that either support them or are thought to be part of the problem can also suffer, and so making sure that they have protection is really important. And there are two other elements there that I will leave for others to look at. The next one is Sweden, and I know somebody's going to speak about Sweden, but there's a new private sector law. And I think the key thing here is that you can see it being about the public's right to know. So a private sector company delivering public services is treated in the same way as a public service. And in the public service in Sweden, public sector staff have the right to communicate secret or confidential information, with some exceptions, to journalists, because it's considered public knowledge. And this is now going to apply to public services. So I think there's many aspects in what I heard this morning of the draft law. I think the fact that civil society is setting the standard in Poland is, from my experience, deeply important from looking at what's happening internationally, because without that, it's very easy for the law to become under attack and to be undermined over time. You watching the courts and seeing how it works in practice, but also doing that early work so that the public understands it. The court and the law is a backup when it goes wrong. What you're trying to do is make people understand whistleblowing, alerting about problems if the problems are addressed. And the whistleblower is often protected by that very fact, then you don't have court cases. So these were just some of the highlights and standards that I think you've covered a lot, but there may be nuances and there may be some new ones that I'd be very, very happy to share with you all as this project progresses. Thank you.
Bardzo dziękuję, Anno, i dziękuję Ci też za poprzednie nasze kontakty i pomoc przy opiniowaniu rządowego projektu. Myśmy się nigdy nie widzieli osobiście i teraz też nam się nie udało, ale widać, że mimo pewnych problemów technologia sprawia, że nawet z każdym krańcem świata można się porozumieć i działać dla dobrej sprawy. A co w Europie? Oddałbym głos pani Janinie Mackiewicz.
Dzień dobry Państwu. Ja będę mówiła po angielsku, bo to trochę łatwiej dla mnie, bo jestem tylko pół Polka.
Połowę po angielsku.
Ale dziękuję za zaproszenie tutaj. Hello, ladies and gentlemen. My name is Janina Mackiewicz, and I work for Eurocadres in Brussels, which is a European trade union organization representing professionals and managers. We have about 6 million members across Europe, even two members in Poland. And we are on EU level, we're cross-sectoral social partners, so we're one of the recognized social partners on EU level, and take part in the social dialogue. It might be peculiar to you why we have engaged in this topic of whistleblower protection. So initially, this whole thing started with the Trade Secrets Directive that is now in the transposition phase in the member states. And from that directive, the issue on whistleblowing arose. And since 2016, we've been actively engaging in this subject with other civil society members. And in 2016, we created this platform, which is called whistleblowerprotection.eu. So it's a website, and we had about 90, or still have about 90 organizations who supported this platform. And the aim of this was to make some noise with the civil society and the trade unions on the issue. And this was the petition that we put on the website, where we call for the different EU institutions to initiate European legislation on whistleblower protection. And our desire was, and still is, that it would have a broad scope of groups and activities, and the first place to influence this was has been the Commission, and also the European Parliament has been active, and last year, or at the end of last year, they adopted an own initiative report on the topic. So the Parliament is backing this EU-wide whistleblower protection initiative. And in November 2017, so last year, we handed over the petition to the European Commission. In the end, we had gathered about 81,000 individual signatures from people across the world. I guess mainly the people were from Europe. And we had 86 organizations that signed this petition. So we had different Transparency International affiliates or chapters around Europe, EPSU, the European Public Service Union, WIN was one of the signatories, so a lot of different organizations that have backed this proposition. And why do we need protection on EU level? So the aim of this petition was to bring out the fact that whistleblower protection on EU level can save lives, environment, and money. There are so many corruption, bribery, environmental disasters, food chain problems that need to be addressed, and the whistleblowers in these cases need to be protected, and it's a public interest matter. And what we have been wishing is a horizontal legislation that would cover both public and private sector, so there wouldn't be no segregation of these two sectors, and of course equal treatment of workers, and this, as already was mentioned in the discussion about your bill, that this would cover workers in standard and non-standard jobs, such as interns and freelancers and so on. A huge discussion has been on criminal liability, burden of proof, and anonymity. There's, of course, the issue of reverse burden of proof and anonymity versus confidentiality, and all these discussions have been very fierce on EU level. A lot of discussion about legal aid and compensation of the costs, and who should pay for all the legal proceedings and so on. A common consensus on European level is that we don't want to have a reward system like in the US, and the reward system already came up in the discussions in the previous panel. It is believed that it just doesn't fit European values to have such a system of rewarding. And also last September, the European Commission published a report on corruption, specifically pointing out public procurement and corruption in public procurement. And it was found that corruption only makes up 120 billion euro loss per year, and in public procurement it's 8 billion. So it's a lot of money. And of course, you've all heard about these different leaks, Panama Papers, LuxLeaks, all these cases. So it's a very, very current topic, and a lot of discussion in the media about the issue of these different leaks. But we would like the discussion to be more focused on the aspect of whistleblower protection as well. And what we know now, we have succeeded in our lobby work towards the European Commission in the sense that we know that in a week and a half, on 17th of April, a directive proposal will come out from the European Commission. They have been fighting over which legal basis would be suitable, and we have been advocating a broad horizontal approach. Everything, all the information that is here is what we have heard. It's not rumors, but it's what we've heard from Commission officials, but of course it's not confirmed information. So what we know is that the directive proposal would set up minimum standards, and it wouldn't be a horizontal directive proposal, but not sectoral either. But it would have some kind of streams covering different sectors, like one on environmental crimes, data protection, public health, transport safety, EU financial interests. So this would then mean that the legal basis for the proposal would be probably in context of implied powers of the European Union, so it's a very confusing way of going forward. And it would cover both the private and public sector, which is very important. And also what we have been hoping for is the covering workers in the non-traditional roles as well, as I already mentioned earlier. And what comes to the reporting channels, we've heard that this proposal would prefer internal reporting, and organizations would be obliged to set up these reporting channels within their organizations, but there might be some exceptions for small and medium-sized enterprises. Of course, all companies are not big enough to be able to set up such internal reporting mechanisms, so an external body is not excluded from this proposal. So there would be competent authorities on national level, but not on EU level. And as a last point, why we think that whistleblower protection on EU level would be very important is the transnational aspect of it. People, or workers, are mobile. We work across borders. We might have a job in one country, the headquarter might be in one other country, and then we discover a wrongdoing in a third place. Where should we report if everyone has different systems or sanctions and protection? So it's very, very important. And also it has been estimated that around 7% of workers will need whistleblower protection at some point during their career. Thank you.
Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za dyscyplinę. No to już wiemy dużo o standardach, wiemy, że w którym kierunku idzie Europa, wiemy, że przynajmniej część związków zawodowych zaczyna się przełamywać. Oczywiście od pana Marcina nie oczekuję, że będzie mówił w imieniu pracodawców, no ale ma pan tę perspektywę. No i właśnie, jak pan to widzi z swojej perspektywy?
Dzień dobry Państwu, bardzo serdecznie na początku chciałem podziękować za zaproszenie tej zacnej konferencji. Przyjąłem je z ogromną radością i ta możliwość podzielenia się punktem widzenia nawet nie tyle pracodawców, co można powiedzieć biznesu w szczególności polskiego, ale też i zagranicznego, który tutaj działa na terenie naszego kraju. Ja osobiście ochronę sygnalistów u nas bardzo kulturowo dwuznaczną z uwagi na nasze historyczne uwarunkowania. W tej chwili toczą się dyskusje, prawda, o sygnalistach, którzy gdzieś tam zalegają w archiwach IPN-u i wcześniej. I to...
Muszę zaprotestować, to nie sygnaliści.
W cudzysłowie, oczywiście. Natomiast to wszystko nie pomaga w budowaniu takiej kultury, no nazywamy u nas firmy jako speak up culture. Otóż ochrona sygnalisty, ochrona osoby, która, jak tutaj powiedzieliśmy, w dobrej wierze raportuje o nieprawidłowościach, nie ma, ja zaryzykuję tezę, praktycznie żadnych korzeni, takich pozytywnych korzeni kulturowych w naszym kraju. Praktycznie żadnych. Otóż historycznie to sygnalizowanie, które u nas bardzo często kojarzy się z donosicielstwem, z denuncjacją, z rzeczami generalnie negatywnymi, ono miało swoje podłoże w tym, by komuś zaszkodzić, a nie by komuś pomóc. I w tym zakresie próba oprocedurowania, jeżeli mogę tak powiedzieć, czy też zinstytucjonalizowania osoby, która powie coś, czy też w cudzysłowie oczywiście doniesie w dobrej wierze, jest dla przeciętnego polskiego obywatela i pracownika wciąż jeszcze elementem takim sprzecznym wewnętrznie i przez to nieprzyswajalnym. Dlatego u nas w firmie, czy też, ale też i coraz szerzej obserwuję też i moich kolegów, którzy są compliance officerami w biznesie polskim, w przedsiębiorstwach polskich, takie podejście, by ochronę prawną sygnalistów zacząć od budowania pewnej kultury compliance, czyli takiego, można powiedzieć, ukształtowania światopoglądowego, czy wręcz percepcji świata, by działanie zgodne było czymś dobrym. Z tego będzie wynikało to, że jeżeli ktoś będzie działał niezgodnie z regulacjami, niezgodnie z przyjętymi kanonami kulturowymi, on wtedy będzie tym whistleblowerem w dobrej wierze, czyli w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu. I on będzie bohaterem, a nie zdrajcą. Z naszego punktu widzenia, ja to określam też miarą rozwoju cywilizacyjnego przedsiębiorstwa jest to, czy ono chroni, czy nie chroni whistleblowerów. To jest, w Polsce to jest mniej niż procent przedsiębiorstw, które realnie chronią whistleblowerów. Bo to, że ktoś ma jakąś procedurę, która gdzieś tam w ostatnich paragrafach wspomina o ochronie whistleblowerów, ochronie sygnalistów, to jeszcze nie znaczy, że to rzeczywiście się dzieje. Bo cały system prawny w Polsce, teraz to się zmienia, bo 28 kwietnia prezydent podpisał dwie ustawy, gdzie regulacje dotyczące sygnalistów już znajdują odzwierciedlenie ustawowe, ale cały system prawny, począwszy od kodeksu pracy, ustawy o ochronie danych osobowych obowiązującej, o kodeksie cywilnym, kodeksie postępowania karnego, ten ciężar wspomniany dowodu jest przeciwko sygnaliście. I bardzo łatwo jest takiego sygnalistę wypchnąć poza organizację, mówiąc, że to jest ten, który przynosi kłopoty. My podchodzimy do tego zupełnie inaczej. Otóż firma, w której ja pracuję i te firmy, które, z którymi współpracujemy, czy też znam osoby pełniące funkcję compliance officerów, z założenia nie korzystają z owoców zatrutych, czyli nie przyjmują korzyści i nie czerpią korzyści z nielegalnych działań. To znaczy dla nas ważniejsze jest to, by czynić biznes długoterminowym, czystym, czyli bez wchodzenia w podejrzane interesy z podejrzanymi partnerami. Tutaj mogę wtrącić dygresję o takim obowiązkowym screeningu wszystkich partnerów biznesowych, którzy podpisują, czy też wchodzą z nami w relacje. My sprawdzamy bardzo dokładnie, z kim wchodzimy w relacje. Aż po właśnie ochronę sygnalistów, która u nas formalnie jeszcze nie istnieje, aczkolwiek praktycznie są już, nie chcę powiedzieć, procedury spisane, ale procesy, które pozwalają ochronić sygnaliście. I tutaj rola w funkcji compliance, która jest tu, przyczynia się bardzo ważnie do tego, ponieważ to my de facto decydujemy, kto jest, a kto nie jest sygnalistą i czy ta dobra wiara to znajduje potwierdzenie w faktach, czy też nie. Stąd też ten rozwój cywilizacyjny, o którym wspomniałem, organizacji będzie o tyle duży, o tyle znaczący, jeżeli organizacja będzie w stanie ochronić tego, kto w dobrej wierze, naprzeciw wszystkim przeszkodom, w tym przede wszystkim prawnym, jest w stanie ochronić tą organizację poprzez dostarczenie prawdziwych informacji o nieprawidłowościach, które ją od wewnątrz toczą. I odnosząc się jeszcze, ponieważ też mieliśmy dyskusję wewnątrz co do wynagradzania takiej osoby, co do obejmowania jej ochroną prawną, ochroną HR-ową, ochroną czasem fizyczną, wręcz, gdyż jeżeli zostają naruszone jakieś poważne interesy, to się może kończyć też niestety takimi konsekwencjami, to w tym zakresie sygnaliści, którzy zgłaszają się do nas, taką ochronę dostaną. Teraz, jeśli chodzi o korzyści, jakie można, czy też firma może uzyskać z takiej ochrony sygnalistów. Otóż są one nieocenione, to już trudno mierzalne, bo oczywiście można mówić, że to jest uniknięcie odpowiedzialności, uniknięcie szeregu kar, uniknięcie złej reputacji, ale one te wszystkie korzyści wydają się odległe, no bo one nigdy nie zaistnieją, to nas nie dotyczy. Przykłady, które się mnożą z boku, no to oni, ci, oni, tamci, no tam było źle, a u nas to na pewno nie. No tak nie można do tego podchodzić. My bardzo mierzalnie podchodzimy do informacji sygnalistów. To znaczy, jeżeli dochodzi albo anonimowy, albo nieanonimowy, tak zwany hint o nieprawidłowościach, to on jest bardzo łatwo weryfikowalny. Jeżeli dochodzi do nieprawidłowości, że uszczuplamy majątek firmy poprzez to, że na przykład płacimy za jakąś usługę czy dobro za dużo, prawda, bo ktoś wszedł w jakiś układ na przykład z dostawcą, czy też jest innego rodzaju kradzież, przywłaszczenie czy wypływ informacji, które również w naszym przypadku są mierzalne, to bardzo łatwo można wycenić tą stratę rzeczywistą w pieniądzu polskim. I tutaj na zeszłej części panelu poprzedniej było o tych osobowych źródłach informacji. No, whistleblower, nie chcę powiedzieć cynicznie, ale no, w jakimś sensie jest dla nas osobowym źródłem informacji, bo jeżeli dostarczy nam informacje tak zwane w punkt, no to one są, to zaoszczędzi nam często 90% pracy, bo my musimy tylko je potwierdzić, a już musimy ich szukać. W związku z czym oczywiście dobra wola i nastawienie, motywacje są ważne, ale przede wszystkim, albo równie ważne, może powinien powiedzieć, są informacje, prawdziwość tych informacji. Jeżeli ktoś przychodzi i chce, nie wiem, w cudzysłowie zaistnieć i powiedzieć, jaki on jest dobry, ochronić się przed zwolnieniem czy tak dalej i zmyśla, no to jest to informacja, to nie jest żaden whistleblower. Ale jeżeli ktoś, niezależnie na przykład od motywacji, które w 90% nie są szlachetne, bo to nie jest tak, że on chce dobra organizacji, to potwierdza to moje 8-letnie doświadczenie jako compliance oficera. To jest najczęściej sytuacja, kiedy whistleblower jest częścią, czy też był częścią jakiegoś przestępczego czy korupcyjnego układu, ale został z tego układu w jakiś sposób usunięty, czy też nie rozliczono się z nim właściwie i to jest zemsta. To są niskie pobudki tak naprawdę. Ja już kończę ostatnio podsumowując. Na pewno, jeśli chodzi o ochronę whistleblowerów, można powiedzieć dwie rzeczy na koniec. To, czy firma chroni, czy nie chroni whistleblowerów, sygnalistów, jest miarą jej cywilizacyjnego rozwoju. I brak takiej organizacji, takiej regulacji ochrony whistleblowerów, mam nadzieję, że w niedługim okresie czasu będzie takim stygmatyzującym czynnikiem. Czyli ta firma nie czyni tego naprawdę, bo choć ma kodeks postępowania biznesu, kodeks etyczny, to jakby nie bierze na siebie konsekwencji tego, że ktoś powie jej prawdę o tym, jak jest i nie jest w stanie go ochronić. I druga rzecz to kwestia wynagradzania. Otóż dzisiaj oczywiście to kulturowo też się nie daje łatwo pogodzić z typowym poglądem czy światopoglądem naszego obywatela polskiego, ale chociażby takie utrzymanie zatrudnienia, czy chociażby jakiś rodzaj, nie chcę powiedzieć bonusu, ale jakiś rodzaj uznania sygnalisty musi być stosowany, dlatego że on, ryzykując wszystko, działa dla dobra organizacji. Jeżeli ta organizacja nie rozpozna w nim bohatera, tylko będzie go dalej traktowała jako wyłącznie osobowe źródło informacji, nikt więcej nie pójdzie w jego ślady. To będzie jednorazowa działalność i nigdy więcej się nie dowiemy już o nieprawidłowościach od whistleblowera. Natomiast jeżeli organizacja go uzna, nagrodzi jakoś, czy też ochroni, wówczas da jasny sygnał, że takie postępowanie jest prawidłowe i zwyczajnie się opłaca. Dziękuję.
Bardzo dziękuję i pozwolę sobie zrobić mały wyłom w porządku, ponieważ pan Marcin Gomoła będzie musiał punkt 14 nas opuścić, więc dosłownie jeżeli są jakieś 2-3 konkretne, krótkie pytania akurat do naszego gościa, to bardzo zachęcam w tym momencie.
Jeżeli nie, to ja mam jedno pytanie. Bardzo krótkie i też bym prosił oczywiście krótką odpowiedź. Wydaje sobie sobie, że to może być trudne pytanie, ale no, zaczął Pan od ważnej kwestii, znaczy od refleksji nad kulturą, tak? Znaczy, że nie ma u nas jeszcze tej, tak powiem, zmiany tej świadomości, która by doceniała ludzi, którzy sygnalizują coś w imię dobra wspólnego, natomiast mamy mnóstwo takich zaszłości na temat ludzi, którzy informowali o różnych nieprzyjemnych rzeczach z pobudek bardzo mało, że tak powiem, propublicznych, prospołecznych. No i teraz moje pytanie jest takie, bo jakby kto ma kształtować tą kulturę, Pan zdaniem? Czy kto ma kształtować i czy pracodawcy się z tym widzą? Bo moja obserwacja była taka przy okazji prac nad ustawą o projekcie ustawy o jawności życia publicznego, że tam jakby po raz kolejny pracodawcy mam wrażenie, że pokazali taki dosyć duży dystans do tego. No i moje pytanie jeszcze złożone jest takie, no więc kto ma kształtować i czy prawo, właśnie taka inicjatywa ustawodawcza, jak właśnie uregulowanie statusu sygnalistów, no to czy to nie jest narzędzie, żeby jednak tą zmianę kulturową wymusić?
Zacznę od ostatniej części. Tak, to jest narzędzie i mój gorąco, również jestem też przewodniczącym Komisji Kompetencji Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, popieramy i popieraliśmy i popieramy pomysł uregulowania statusu sygnalisty w ustawie jednej, a nie w wielu ustawach i nam bardzo bliska jest ta regulacja zgłoszona przez Fundację Batorek. Natomiast jeśli chodzi o kwestie kulturowe i czy jak to się implementuje. Oczywiście jest tak zwany lead by example. U nas to przejawia się w takim tone from the top, czyli prezes zarządu, zarząd co najmniej raz do roku, albo i częściej mówi, że to jest ważne, że to jest częścią celów też HR-owych, że postępowanie zgodnie z procedurami to jest częścią tego, za co jest oceniane, co potem ma wpływ na bonus na przykład. I można powiedzieć, przeoranie tej kultury takiej, no, że sygnalista to jest w pewnym sensie donosiciel, no, to jest praca ciągła na szkoleniach dla zarządu, dla ludzi. Ja używam osobiście zawsze takiego przykładu na szkoleniach. Wyobraźmy sobie tego sygnalistę, który właśnie tutaj w pracy mówi o czymś, że coś jest nieprawidłowo, że raportuje nieprawidłowość, że ktoś za dużo płaci albo coś innego jeszcze defrauduje, to wszyscy mówią, że to nie jego sprawa, no to może przełożony, może jakaś kontrola, może audyt, no może compliance powinien właśnie wejść i każdą jedną rzecz sprawdzić bardzo dokładnie, wiadomo, że to się nie stanie. Ja użyłem przykładu z samolotem. Otóż wtedy mówię, zapytuję, no a co jeśli jesteście Państwo w samolocie na wysokości 11 km i ktoś tam z tyłu zaczyna krzesać ogień? To czy to jest Wasza sprawa, tych z pierwszego rzędu, czy bardziej tych z ogona? Jest cisza. Wtedy zaczynają się zastanawiać, no bo może to jest sprawa wyłącznie sąsiada tego pana, który tam próbuje zapałkami coś podpalić, ale ten, co siedzi przed, to chociaż czuje, to dalej pisze sobie na komputerze, no jest cisza. No mówię właśnie, bo czym to się różni? Te 11 km słupa powietrza zmienia Wasz światopogląd? Jest cisza. No mówię, to dokładnie wyobraźmy sobie, że ta firma jest zaśrednim samolotem, że jak Wy nie zareagujecie, to on spadnie. To będzie skandal, będą kary, będą restrykcje, nie dostaniemy zamówień, klienci od nas odejdą i spadnie ten samolot, wy nie dostaniecie pensji na koniec, bo to się tak skończy. I to trochę zaczyna wiercić dziury w świadomości. Mówię trochę, bo nie zawsze, ale przykład z samolotem obrazuje tak bardzo, może abstrakcyjnie, ale jednak dosadnie to, czym jest dobro wspólne i że 11 km w górze to tylko ten słup powietrza robi różnicę.
Dziękuję bardzo. No to wyjaśnimy dziurę dalej i przejdźmy może teraz do przykładów konkretnych państw, gdzie się udało. A!
Jednak pojawiło się pytanie jedno. Dosłownie jedno, bo nie chciałbym wstrzymywać tu pozostałych panelistów zbytnio. Bardzo proszę, bardzo krótko i konkretnie.
Krótko, to ja zadam takie przewrotne pytanie. Jeżeli na przykład wyobraźmy sobie, że jest firma polsko-rosyjska i chodzi o przejęcie tej firmy i po prostu sygnalista ma działać w związku z tym na korzyść firmy, znaczy powiedzmy strony polskiej czy rosyjskiej?
Trochę chyba nie rozumiem pytania.
To znaczy, że po prostu według mnie punkt siedzenia zależy od punktu widzenia. Czyli jeżeli na przykład byłaby to jakaś powiedzmy firma polsko-francuska na terenie powiedzmy Francji, też polsko-szwedzka na terenie Szwecji i po prostu chodziło o przejęcie tej firmy, no to w takim razie wobec kogo mielibyśmy być lojalni?
Zawsze wobec właściciela. To znaczy,
czyli że chodzi o pieniądze?
Nie, chodzi o własność. Bo czy...
Ale czyją?
Własność.
Prywatną.
Własność. No, własność prywatną bądź państwową, czy właścicielem jest państwo, czy właścicielem jest osoba prywatna, to dalej chodzi o własność. Jeżeli wejdziemy w sytuację taką, że będziemy rozróżniać rodzaje właścicieli, ci są lepsi, ci są gorsi, wierzący, niewierzący, ci tacy, to nie zbudujemy tej kultury. Bo to musi być jeden bardzo konkretny punkt odniesienia. Jeżeli firma jest polsko-rosyjska, czy polsko-jakaś, czy jakaś, to jest właściciel i temu ich robimy własność, robimy majątek. A kwestie, powiedziałbym, no, tutaj w tym wypadku polityczne, pomijamy. No, ja nie rozpoznaję kwestii politycznych, bo chronię majątek. Tak? Czy to jest dobry właściciel, czy zły właściciel, no nie mi to oceniać.
No ale jest to myślenie fragmentaryczne, a nie przekierzystyczne.
Przepraszam, jednak utnę tę dyskusję, bo jednak problem jest ciekawy, ale wydaje mi się, że może go zostawmy na koniec jeszcze. Ja może się spróbuję, albo ktoś z gości odnieść do tego. Dowiercenie. Pan Jan Stapers, jak tam jest, jak to się udało w Szwecji, w Holandii? Jak to robicie?
Dziękuję bardzo. Czy wszyscy mnie słyszą? Moje pytanie jest też retoryczne. Czy wszyscy mnie rozumią? Bo ja czasem trochę dziwnie mówię po polsku. Ja się nauczyłem mówić po polsku. Czy jak coś niewyraźnie, to bardzo proszę mi powiedzieć. Więc już jest? Dziękuję. Jestem radcą prawnym w szwedzkiej firmie Whistlebee. To jest firma, która oferuje system whistleblowing właśnie dla organizacji. Mówię organizacji, nie firm, bo też na przykład rządowe organy korzystają z naszego systemu. System jest używany teraz w 100 krajach. W 100 krajach to jest web-based system, który pozwala na używanie takiego systemu przez smartfony itd. itd. Mamy 50 języków dostępnych i to jest powód, że nasi klienci są często multinational, czyli na przykład producent samochodów Renault. Dużo banków używa nasz system, tak jak Nordea na przykład. A co jest fajne, że na przykład też UOKiK z Austrii, nazywa się BWB, teraz też raczy używać nasz system, przez który wszyscy Austriacy i oczywiście ludzie poza Austrią też mogą przekazywać jakieś sygnały, jak chodzi o sprawy konkurencji nieuczciwej. Bardzo krótko jeszcze o systemie. Cały system jest zgodny z RODO, GDPR. W jaki sposób to działa, to nie w innym momencie opowiem, bo myślę, że to nie jest powód tego seminarium, nie jest idea tego seminarium. Następny slajd. Chętnie się podzielę z Państwem doświadczeniami naszymi przy wdrażaniu systemu u naszych klientów. Dlaczego firmy w ogóle wdrażają taki system? Powody są różne. Tak niestety bym powiedział z punktu idealistycznego, najważniejszy powód jest, bo muszą. Na przykład we Francji ostatnio zostało nowe prawo zaakceptowane, Chapin de, które stawia mandaty, kary, że nie miecie takiego systemu. We Włoszech teraz jest nowy whistleblowing law, nie ma włoskiego słowa, to jest model 231, model nieobowiązkowy, ale w praktyce prawie wszystkie duże firmy włoskie używają ten model, to jest model compliance, zarządzania firmą w sposób dobry, bym powiedział prawidłowy. I teraz nową częścią właśnie tego modelu jest miecie system whistleblowing, sygnalizowania w firmie. Są przepisy sektorowe, na przykład w sektorze auto, branży automotive, motoryzacyjnej, to się nazywa po polsku, jest obowiązek dla wszystkich dostawców, którzy chcą mieć certyfikat dostawcy certyfikowanego. To jest około 68 tysięcy producentów części samochodowych, żeby mieć system whistleblowing. Na szczęście, już nie będę mówił o bankach, bo one mają bardzo ścisłe, bardzo surowe, mają przepisy, żeby też mieć właśnie taki system whistleblowing. Tutaj w Polsce, jak się nie mylę, 18 maja, w każdym razie w maju, będzie też właśnie nowe reguły będą wdrażane, dziękuję, które też jest nowy obowiązek, żeby mieć właśnie system whistleblowing. Na szczęście też jest coraz więcej firm i widzimy, że to jest zwłaszcza w niektórych rynkach na północy świata, czyli w Skandynawii i na dalekim południu, czyli chodzi mi o Australię, Nową Zelandię, gdzie jest przekonanie bardziej cywilne, że to jest coś oczywistego, że firma jest transparentna. I to przekonanie nie jest takie, bo ludzie są tacy niesamowicie dobrze tam, ale to jest też bardziej racjonalna myśl. Różne badania wykazają, że firmy, które są transparentne, po prostu żyją, istnieją dłużej, mają większe zyski na dłuższy termin. Ja też często słyszę, jak rozmawiamy z firmami, zachęcamy, żeby obejrzeć nasz system, żeby przemyśleć, jakie są tego systemu możliwości. Słyszymy, no proszę pana, nasza firma naprawdę jest bardzo uczciwa. Robimy wszystko tak, jak powinno być i nie toczymy biznesu nielegalnego. To jest piękne, ale ja uważam, że tak naprawdę dopiero tak można powiedzieć, jeżeli firma jest transparentna, bo jak się nie wie, co się dzieje w firmie do końca, nie można powiedzieć, że się nic nie dzieje. Później, jak będzie czas, jeszcze to mały przykład dam tego. Następny slajd poproszę. Czy w ogóle są powody, żeby coś jeszcze sygnalizować? Bo przecież żyjemy teraz w społeczeństwie uczciwym, wszyscy chcą najlepsze dla siebie i mam nadzieję, że też dla innej osoby. A to jest nie całkiem tak. Teraz Transparency International właśnie parę dni temu nowy raport opublikowali i to jest The Corruption Perception Index, czyli jakaś percepcja korupcji światowa. I tak jak widać, jest jeszcze coś, jest tematów do sygnalizacji. Tak naprawdę w każdym kraju poza Grenlandią i wschodnią Saharą, gdzie chyba się nie udało dodzwonić do nikogo, żeby zapytać, jaka jest percepcja korupcji. We wszystkich innych krajach jest jakaś percepcja, że jest korupcja. Czyli to jest na przykład już jeden temat do omówienia, do przemyślenia. Następny slajd, proszę. Pytanie było, czy mógł opowiedzieć krótko, jaka jest ta sytuacja w krajach, gdzie my najbardziej działamy. Pierwszy kraj oczywiście Szwecja, bo szwedzka jest firma i ludzie, którzy założyli tą firmę, też są Szwedami. Szwecja ma bardzo długą historię, jak chodzi o sygnalizowanie. Już w XVIII wieku było w prawie, że jest możliwość, musi być możliwość opowiedzenia, sygnalizowania, meldowania czegoś, co się nie zgadza, bez ryzyka, że jakieś będzie kara, jakaś będzie negatywna konsekwencja. I to prawo tak naprawdę zawsze istniało w Szwecji i w ostatnim roku 2017 to prawo się rozszerzyło, tak jak już wcześniej, przepraszam, ktoś, chyba pani Majers to powiedziała, to prawo zostało właśnie rozwinięte i nie tylko teraz jest dla ludzi, którzy pracują w organizacjach rządowych, ale też właśnie w organizacjach prywatnych, które w jakiś sposób są, korzystają z pieniędzy publicznych. Jest też pierwsze prawo w Szwecji, jak patrzymy na cały świat, od 1 stycznia 2018 roku, i to jest the Whistleblowing Protection Act, czyli to jest prawo ochrony sygnalisty. To prawo mówi, że musi być możliwe sygnalizowanie bez ryzyka odwetu. Mówiliśmy o wynagrodzeniu pieniężnym. To prawo nie ma wynagrodzenia, takiego nie zna wynagrodzenia, ale jest na przykład prawo na odszkodowanie, które sygnalista, który jakąś szkodę poniósł przez to sygnalizowanie, może domagać się tego od pracodawcy. Jak to praktycznie działa, to jest jeszcze cała dyskusja, którą myślę, no, jestem pewien, nie mamy czasu, żeby teraz mieć tej dyskusji, to jest jeszcze nie całkiem to dobrze działa, ale myśl w każdym razie już jest, prawo jest. Co jest pozytywne, że same pojęcie odwet ma bardzo szerokie zastosowanie, ma bardzo szerokie znaczenie. To jest nie tylko jakaś porażka, jak chodzi o na przykład stracenie pracy, ale to też chodzi o, jakby ktoś został w tej pracy, ale nikt już nie chce z nim rozmawiać, czy na lunchu on co chwilę sam musi jeść, czy takie praktyczne rzeczy, to też już mogą podpalać pod tą definicję odwet. Ja myślę, że to jest bardzo pozytywne, właśnie takie małe, subtelne lub mniej subtelne aspekty mogą być bardzo nieprzyjemne dla sygnalistów. Napisałem to krótkie zdanie, dlaczego, a może być inaczej? To jest reakcja, którą najczęściej słyszymy właśnie z szwedzkich firm, jeżeli pytamy, dlaczego w ogóle mają system whistleblowing, tak z ciekawości. Czyli widzimy, że właśnie na północy jest takie bardzo przekonanie, że musi być możliwość sygnalizowania. Ostatni slajd. Jak to jest w Holandii? I to jest tam chyba najdłuższy kawał, najdłuższa historia, bardzo krótko to opowiem. W 2007 roku zaczęło istnieć myśl, że sygnalista jest mniej silny niż pracodawca. Dawid przeciwko Goliatu. Musi być jakaś niezależna instytucja, która ma pomagać sygnaliście. Bo ten sygnalista też może ponosić konsekwencje psychiczne, fizyczne, stres, burnout itd., itd. I nie chcemy to jako społeczeństwo, bo jesteśmy Holendrami, to wszystko kosztuje bardzo dużo, nie chcemy tego. Czyli lepiej zapobiec takim właśnie szkodom społeczeństwie. W 2016 roku, 9 lat później, został zrealizowany dom dla sygnalistów. Ten dom trochę już tak długo to trwało, czyli szybko ten dom jednak został zrealizowany. Parę istniejących instytutów zostało wymieszanych. I to wszystko nie dobrze działało, to znaczy dostali strasznie dużo w tym od roku 2016 dostali bardzo, bardzo dużo tych sygnałów, za dużo, i co się działo, ten dom ma dwie części, doradztwo i śledztwo. Śledztwo co chwilę hamowało, mówią, no ale to jak nie sprawa whistleblowing, odrzucamy. A doradztwo było bardzo idealistyczne i właśnie pomagało tym sygnalistom, że jednak dojść znowu z powrotem do śledztwa i tak dalej, i tak dalej. W grudniu 2017 roku okazało się, że tak naprawdę ten cały dom się tak naprawdę rozpada. Jest wojna domowa, jest zero spraw zakończonych, bo to jest fajne, są analizy publiczne. I dlatego dom został zamknięty, powiedzmy jest otwarty, ale tam się też niedużo dzieje, bo jest pod remontem. Dziękuję.
Dziękuję i przepraszam, że musiałem być...
Ja też przepraszam.
Taki rygorystyczny, ale gratuluję, bo język polski naprawdę, ja bym nie zdecydował się wygłosić prezentacji po szwedzku na pewno.
Przepraszam, mamie, dziękuję.
I chciałem przejść do Słowacji, państwa, w którym jednego z niewielu w naszym regionie, chociaż coraz więcej, gdzie uregulowano sprawę status sygnalistów, no i jak wam się żyje z tą regulacją? Mam nadzieję, że lepiej niż w Holandii.
Thank you very much.
Thank you very much. It's my pleasure to be here. My name is Pavel Nechalan. I'm attorney at law, but also very closely cooperate with Transparency International. I was involved in preparing of Slovak legislation a few years ago, but also in some project which were prepared by Slovak chapter or international organization. In my presentation, I will look at practice, at results of our legislation, and hopefully I will not harm your optimistic aim to have law in place. So, how does it look? Legislation, the current act was approved in 2014. Came into effect in 1st January 2015, but there was also a 6 months period for implementation. So real effectiveness of this act started in on 1st July 2015. I will not speak about instruments. These instruments which are in this law were mentioned in previous representation. Maybe a few words about the structure. We have two types of reports, serious reports, which are defined by criminal law, which are defined by sanctions. If sanction in administrative fine is more than 50,000, in such case, this is a serious report. And the impact on whistleblower is for this type of wrongdoing, there is a possibility to provide ex ante protection. So it means that labor inspectorate can protect this person against further action. So no, it's not a respond. Also, there are duties for employers to establish whistleblowing schemes. These duties defined so that all public authorities and employers with more than 50 employees are obliged to have such a whistleblowing structure. It's not very complicated to achieve compliance with this legal requirements. It's necessary just to create a communication channel, so email is sufficient. It's necessary to have a responsible person which will deal with these complaints and also have some internal rules. Companies generally comply with these requirements. The other question is whether this system is effective. At the time of approving of this legislation, former Minister of Interior commented this legislation as another brick in the wall against corruption. And one journalist answered him that this is not the brick, but it is a stone in the water. And after 3 years, we can look at this protection or at this legislation and to compare it whether it helped, whether there is any value for the money, because this system costs a lot of money, not only public sector, but also private companies. So what has changed? I have a few slides about labor inspectorates, because they are entitled to protect whistleblowers. They are supervisory body for this legislation. We'll look also on public authorities, which are obliged to create this whistleblowing scheme and protect their employees. The opinion of the public also has changed in a in previous years, and the answer is again all. So, in cooperation with, we started cooperation with labor inspectorate, with activity so-called mystery shopping. So we sent some requests to all labor inspectorates and tried to get protection and or advice. It was not very successful. Next slide. None of the inspectorates responded on time. They were not able to provide us with advice that we can ask for legal assistance. And we also highlighted many other malpractices or malpractices. They were not prepared enough for this legislation. An example of that is also this web page. If you compare it with OSHA, American Occupational Health and Safety Authority, on the web page of Slovak Labor Inspectorate, there was only one article on this legislation. It was not very practical for employees to use this web page. So we started cooperation with the labor inspectorates, and we organized training for their employees. We also prepared guidelines for potential whistleblowers how to act in such situation, which is very very problematic for that person. And labor inspectorates, they have a new web page, so there is a small progress. But if I look at the cases which they have, so it's not very successful. They provided protection only in maybe about 10 cases. So after three years, it's not something what we can evaluate as an effective system. We also did other activity, and we tried to look at public authorities as employers which should provide or which should create system for raising concerns of their employees. We asked using Freedom of Information Act request 28 public institutions, especially ministries, Supreme Court, and other activities. And what are results? They were also not very good prepared. Their internal documentation only followed what was written in the law, so they didn't use a risk-based approach. They didn't try to identify the areas which are problematic for their organization. And also trainings realized only in two organizations. What was very funny was answer from Ministry of Health that there is no need to organize trainings because health sector is in public opinions on the first level as most corrupted sector in my country. There is this picture shows a number of cases. It's not seen there, but 24 organizations has no case after 1.5 year of implementation. One case and two more than one, but less than 10 cases. So very very poor implementation of this legislation. What is very nice is this picture. It's a public opinion which Transparency Slovakia does from 2002, and you can see that it's.
Should I press
zero one? Okay. It's question whether you will report corruption to authorities, and you see there is a significant change that certainly we will do it was answer 4765% from 2002 to 2015, and it has changed, and in last 2 years we see that citizens are more sensitive to corruption cases, and in these days you are probably aware that situation is very, very sensitive to corruption in my country. This chart is about knowledge of whistleblowing legislation, which was a problem at the beginning. And again, there is a progress that in 2016, only 26% of people answered that they are aware of this legislation, and last year it was already 44%. Next. So the current government has still problem with corruption, and this new legislation is a very nice example how to show activity and not to achieve real cases. So therefore, they decided to amend or to pass a new bill on whistleblowing. There are not so many significant changes, but one change is interesting. It's activity to establish a special office for whistleblowers, as it was in the Netherlands. So we will see how successful it is. So my recommendation for Poland is to focus more on implementation to secure enough personal and financial resources to measure cases. And effectiveness of legislation. It's not only whistleblowing legislation which can help. I see solution also in criminal liability of corporations, because if they want to excuse their liability for action of employees, they have to have effective whistleblowing system. And another example is a new ISO standard 3007, which defines anti-corruption measures, and whistleblowing is also part of its recommendation. Thank you very much.
Thank you, Paweł, and teraz Ania. Jak nam się żyje w Polsce bez ustawy? Może zmieniłaś zdanie w sektorze prawnym, że niepotrzebna nam ta ustawa jest.
Dzień dobry Państwu, Anna Wojciechowska, Nowak, Linia Etyki. Dziękuję bardzo za zorganizowanie tego wydarzenia i za zaproszenie nas do wystąpienia. Dostałam karkołomne, jak się okazuje, zadanie. Jest 5:05, a mam Państwu przedstawić, tak sobie to przynajmniej wymyśliłam, jakby podsumowanie tego, jak wygląda sytuacja prawna i sygnalisty, i też w ogóle sygnalizowanie, jak wygląda w Polsce. Umówiłam się z Grzegorzem, że będzie mnie tutaj dźgał długopisem, jeżeli już uzna, że tych informacji wystarczy. Ja bym chciała o tym powiedzieć z dwóch perspektyw, dlatego że ochrona prawna sygnalisty to tak naprawdę odbywa się na dwóch płaszczyznach. Grzegorz na początku o tym wspominał, ale często się o tym zapomina, że to jest z jednej strony ta oczywista oczywistość, czyli ochrona prawna ze strony państwa, ze strony jego instytucji, ale z drugiej strony jest też ochrona ze strony pracodawcy. I tak naprawdę to tu się cała rzecz zaczyna. Zacznę może od tej drugiej płaszczyzny. Otóż tak, do niedawna, mianowicie, o ile dobrze się orientuję, do 2015 roku nie było żadnych regulacji prawnych, które w jakiś sposób by tej kwestii się tyczyły, za sprawą dyrektyw unijnych, no i niestety wyłącznie za sprawą tych dyrektyw unijnych. Mamy w tej chwili 3 regulacje prawne, które zobowiązują pracodawców niektórych sektorów do tego, żeby wdrażać wewnętrzne regulacje obligujące do wdrożenia wewnętrznych systemów sygnalizowania. Są to w tej chwili ustawa prawo bankowe, ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym. W kolejce czekają w pracach legislacyjnych jeszcze dwa akty prawne. Projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Już podpisane, tak? I ustawa, która stała się przyczynkiem naszego spotkania dzisiaj, czyli projekt ustawy o jawności życia publicznego. Dobrze, że te trzy wspomniane, cztery już w tej chwili akty prawne są. One w ogóle zmieniają sposób patrzenia oczywiście na sygnalistów i w ogóle wprowadzają sygnalistów do takiego dyskursu prawniczego. Natomiast jakie są moje, że tak powiem, zmartwienia czy wątpliwości związane z jakością taką faktyczną tej ochrony na poziomie pracodawcy? Myślę, że są dwie takie okoliczności, które te wątpliwości mogą rodzić. Mianowicie pierwsza to jest sektorowość rozwiązań, a druga to jest coś, o co też zahaczył Grzegorz, brak standardów zapisanych w przepisach prawnych. I może po kolei już o sektorowości zaczęłam mówić. Polska poszła tą drogą, no trochę jakby za sprawą tutaj Unii Europejskiej i tego, co nam dyktują dyrektywy, a więc nie mamy jakby jednolitej regulacji, tylko każdy sektor ma swoją. W związku z tym, no nie wszystkie sektory są tym pokryte, ale tylko jakaś tam wyrywkowa ich część. Takim krajem, żeby jakby spróbować spojrzeć na prawdopodobne skutki tego stanu rzeczy, więc można sobie spojrzeć na Stany Zjednoczone, gdzie te przepisy są bardzo, bardzo rozpierzchnięte po różnych aktach prawnych i dotyczą i różnych grup pracowników i też inaczej jest na poziomie federalnym, inaczej na poziomie stanowym. Więc oczywiście jeden oczywisty skutek jest taki, że te standardy w związku z tym są różne. Trochę inaczej w tej grupie, inaczej pewnie będzie w innej grupie. Ten standard ochrony pracownika na poziomie pracodawcy będzie różny. Natomiast to, co mi zapadło bardzo w pamięć, to takie stwierdzenie Toma Devine'a, amerykańskiego prawnika pracującego od lat 70. z sygnalistami i nad sygnalizowaniem. On twierdzi, że ochrona w takim rozpierzchniętym systemie jest mniej dostępna. Dlatego, że po pierwsze trudno jest pracownikom zorientować się właściwie, które przepisy ich dotyczą i gdzie tej pomocy należy szukać. A po drugie, ona też jest droższa i to nie tylko dla sygnalisty, ale też i dla podatnika. Dlatego, że już mówiąc tak bardzo, bardzo upraszczając, w uproszczeniu, to praktycy prawa i to będą i sędziowie, i też pełnomocnicy, czy też doradcy dla sygnalistów, no muszą się orientować jakby w całej sieci przepisów, a nie w jakimś jednym zunifikowanym akcie prawnym. Druga okoliczność, która będzie moim zdaniem ważyć na jakości tej ochrony na poziomie pracodawcy, to jest brak standardów, które byłyby wpisane w przepisy prawa. Dlaczego to jest takie ważne? Ano dlatego, że my się w Polsce dopiero uczymy budowania tej kultury etyczności w organizacji, etyczności w zakładzie pracy. Nie mamy takiej historii, jak na przykład mają Stany Zjednoczone, gdzie Foreign Corruption Practices Act przyjmowano w latach 70. I naprawdę było dużo czasu, żeby te standardy metodą prób i błędów wypracować. W Polsce też procentowo mogę zaryzykować takie stwierdzenie, że jest znikoma liczba firm, które posiadają zagraniczne, powiązane spółki matki z dojrzałą kulturą korporacyjną, z której to mogą czerpać przykłady. Pewnie duże przedsiębiorstwa, jeżeli ustawa o jawności życia publicznego wejdzie w życie, będzie stać na to, żeby wykupić usługi doradcze, ale czy stać będzie jednostki sektora finansów publicznych, w to wątpię. Jeżeli nie ma wzorów, to będziemy się uczyć po prostu na błędach. Albo będzie to wyglądało tak, że skuteczność tych rozwiązań będzie się mieściła w skali od bardzo dobrych, skutecznych, po rozwiązania wyłącznie papierowe, takie tylko, żeby one były. Teraz jeśli chodzi o tę ochronę prawną sygnalistów ze strony polskiego państwa, czyli ze strony instytucji. Bardzo dużo zostało powiedziane i mam wrażenie, że właściwie to, co ja chcę powiedzieć, będzie jakimś tylko takim podsumowaniem. Obecnie no, mamy taką sytuację, póki nie wejdzie w życie ustawa o jawności życia publicznego, że zagadnienia związane z ochroną pracownika wtedy, kiedy on już został zwolniony, są regulowane przez kodeks pracy. I tutaj głównym problemem jest to, że sąd nie patrzy na zasadniczą sprawę i zasadniczy problem, z którym pracownik przychodzi. Pracownik chciałby poprosić sąd, żeby ten przyjrzał się, czy inaczej może. Pracownik przychodzi z tezą. Zostałem zwolniony, dlatego że stanąłem w obronie interesu społecznego. A sąd mówi, ja nie mogę się przyglądać tej tezie, być może tak było pracowniku, ale ja muszę zobaczyć, czy przyczyna wypowiedzenia, którą podał twój pracodawca w wypowiedzeniu, jest rzeczywista. I czy wypowiedzenie jest prawidłowo od strony formalnej. A w wypowiedzeniu rzadko pracodawcy podają jako przyczynę wypowiedzenia okoliczność, że pracownik sygnalizował nieprawidłowości. Zazwyczaj to się odbywa w inny sposób. Więc to jest jakby taki podstawowy problem. Trudno mówić o tym, żeby regulacja ogólna kodeksowa dostawała do standardów europejskich i do standardów, które chociażby były tutaj wymieniane i stanowione przez Radę Europy czy Transparency International. W skrócie, jak powiedziałam, nie badamy zasadniczego problemu w sądzie pracy. Ciężar dowodu spoczywa na pracowniku. Nie jest oczywiste, czy pracownikowi udałoby się skutecznie wykazać przed sądem, że działanie odwetowe było dyskryminacją. Po czwarte, ujawnienie nieprawidłowości musi znajdować potwierdzenie w faktach. To, co Rada Europy nazywa reasonable grounds, czyli racjonalne podstawy do tego, żeby zgłaszać, żeby sądzić, że doszło do nieprawidłowości, w sądzie pracy nie wystarczy, żeby uzyskać ochronę. Pracownik tak naprawdę, jeżeli już sąd w ogóle się tą kwestią zajmuje, powinien wykazać, że miał rację, że to, co mówił, było prawdą, że znajdował potwierdzenie w rzeczywistości. Po piąte, wysokość odszkodowania jest, jak już wcześniej było mówione, ograniczona do trzykrotności wynagrodzenia. To jest maksimum, które w tym przypadku pracownik może uzyskać. No i ostatnia kwestia, też już poruszana, ochrona poufności danych sygnalisty. Nie jest jasne, czy tożsamość sygnalisty nie powinna być ujawniona osobie, którą sygnalista wskazuje jako osoba odpowiedzialna za nieprawidłowości. Jeżeli ustawa o jawności życia publicznego wejdzie w życie, to prawdopodobnie wbrew intencjom twórców, ona w tej sferze, o której teraz powiedziałam, czyli wtedy, kiedy pracownik zostaje zwolniony z pracy, nic nie zmienia. Ona się tylko zajmuje sytuacją, zanim pracownik nie zostanie zwolniony. I w sensie, że tak powiem, ideologicznym i teoretycznym niestety, jest to bardzo fajne założenie i chyba dla mnie jedyne, z jakim ja się spotkałam, a też wielu ekspertów międzynarodowych mówi, że to jest słabość rozwiązań ustawowych, tych, które do tej pory są przyjmowane na świecie. Niemniej powiedziałam też, że no jest to teoretyczne rozwiązanie. Ja mam taką intuicję, że jeżeli przepisy wejdą w życie, to raczej nie będą bardzo popularne. W czym tu tkwi problem? Problem, który jakby takie mankamenty pokazujące, że to nie jest regulacja zgodna ze standardami. Pierwsza sprawa, oferuje się ochronę przed zwolnieniem, jak powiedziałam, jest to ochrona prewencyjna, czyli nie można takiego pracownika zwolnić, wtedy, kiedy on współpracuje z prokuraturą, wyłącznie z prokuraturą. Jeżeli pracownik chciałby współpracować czy zgłosić nieprawidłowość, no już pomijam, że z pracodawcą, ale z Najwyższą Izbą Kontroli, z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z Państwową Inspekcją Pracy, Regionalną Izbą Obrachunkową, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, cokolwiek, to niestety ochrony nie uzyskał. nieprawidłowość musi być przestępstwem. Jeżeli nie jest przestępstwem, a jest tylko działaniem niezgodnym z etyką, ochrony nie ma. Więc pracownik musi się też dobrze orientować pod względem prawnym, najlepiej skorzystać z pomocy prawnej, żeby mieć pewność, że to, co widzi, to, co się dzieje na jego oczach, już kończę. To był drugi długopis. Rzeczywiście ma znamiona przestępstwa i ostatnia, chyba najbardziej taka ciążąca tutaj kwestia. Sygnalista powinien przynieść prokuraturze dowody, dlatego że jeżeli postępowanie zostanie umorzone, to status sygnalisty zostaje cofnięty. I tutaj się pojawia pytanie, czy to jest stabilna i wiarygodna dla pracownika ochrony. Dziękuję.
Bardzo dziękuję i bardzo wszystkich przepraszam za to, że nam się trochę przedłużył ten czas, więc mimo moich optymistycznych założeń nie da nam się dwóch rund pytań zrobić, ale jednak proponuję, żebyśmy jednak w imię lunchu, który czeka na zewnątrz, jednak zostali jeszcze 15 minut i zachęcam bardzo gorąco do krótkich głosów, krótkich pytań i dać szansę jeszcze naszym panelistom na krótkie odpowiedzi. Wydaje mi się, że 15 minut możemy na to poświęcić. Bardzo zachęcam i bardzo proszę o pytania.
Dzień dobry. Jestem Robert Markowski.
Chyba nie słychać pana przez mikrofon.
Dzień dobry. Jestem Robert Markowski. Mogę się nazwać sygnalistą nieprawidłowości żandarmerii wojskowej. Nigdy właściwie tym sygnalistą nie chciałem być, bo myślałem, że jak się zwrócę do ministra obrony narodowej i po kolei do wszystkich innych osób, które będą chciały słuchać o przestępstwach w żandarmerii wojskowej i częściowo w prokuraturze wojskowej, to myślałem, że ta sprawa się zakończy. Zresztą nie ma co dużo mówić, moją historię można w internecie zobaczyć. Bardzo się cieszę, że mogłem tu przyjść i posłuchać to, co dzisiaj się działo. I takie moje szybkie spostrzeżenia to są takie, że sygnaliście najbardziej potrzebna jest pomoc prawna, nie? Jak mi akurat, bo tyle spraw, które się teraz toczą, i tyle spraw, taki atak, który na mnie przyszedł, no to ja po prostu muszę, ja dużo piszę sam, ale też potrzebuję prawnika takiego, który jeszcze część innych spraw, który potoczy, pociągnie, gdyż no, jeszcze oprócz tego, że walczę z prokuraturą i z żandarmerią, no to też została wynajęta jedna gazeta do tego, żeby mnie szkalować, no i tam też z nimi będę się procesował. Jest to na razie na początku taka sprawa, ten etap się toczy. Zobaczymy, jak to dalej pójdzie. W każdym razie, mając wielkie doświadczenie, to jak się odbywa prawo wojskowe, doszedłem właśnie do wniosku, że tylko upublicznienie tego, co się dzieje, ma jakiś sens, ma jakiś cel, który może doprowadzić do tego, że sprawcy czynów zostaną ukarani. Przykładów jest wiele. No, ja na przykład zgłaszam jakieś przestępstwo, gdzie podaję dokładne dowody, detale, nazwiska, no, a prokuratura nie słucha tych osób, nie bada tych dokumentów, odmawia wszczęcia śledztwa. No, chciałbym dużo rzeczy upublicznić, tylko też nie każdy dziennikarz, nie każda prasa chce się w to bawić i pokazywać to, jaka jest skala procederu, dlatego że jest to prawda i też nie chcą się narażać na konsekwencje. No teraz na przykład Onet został wszczęte chyba śledztwo na temat pomówienia przez dziennikarzy Onetu, ale tam raczej to jest tylko zrobione pod publikę, bo on ma takie argumenty, które nie da się podważyć. Zresztą to, co oni tam wszczęli, to jest to też totalne bezprawie, bo nie pozwali samego Onetu, tylko poszczególnych dziennikarzy. Nie? To też to całkowite bezprawie. Nie? Nie, jakby nie znali w ogóle prawa.
Konkluzja?
Konkluzja taka jest tego, że w obecnym systemie prawnym polskim, no to tylko zostaje upublicznienie. Jeżeli to jest prawda, no to nie ma się czego bać, prawda się sama obroni.
Dziękuję bardzo. Czy inne głosy? Pytania może do ekspertów, do praktyków? Ale tak, bardzo proszę tylko, jeśli to ma być przykład rosyjsko-polski, to prosiłbym o większą precyzję.
Nie, w tym przypadku chodzi mi o polsko-chiński. Znaczy, są oczywiście specjalne strefy ekonomiczne. Czy były jakieś postępowania w związku z działaniami sygnalistów właśnie z tychże stref? Bo w swoim czasie słyszałam, że właśnie, że Polki pracujące właśnie w tychże strefach no, mówiły dość dużo na ten temat, czy w związku z tym coś Państwu wiadomo i czy prawo o sygnalistach też będzie obejmowało przypadki, jeżeli są jakieś firmy, a dążymy do bliskich kontaktów z Chińczykami, z chińską gospodarką. Znaczy właśnie, co zrobić w takich przypadkach, jeżeli chodzi o, niż o firmy, które są spoza, powiedzmy, naszego kręgu kulturowego lub też ze specjalnej strefy ekonomicznej. Dziękuję.
Dziękuję. Może jeszcze 2-3 głosy, jeśli ktoś ma chęć. Wszyscy chcą iść na lunch chyba.
Ja mogę.
Proszę bardzo.
Powiem taką historyjkę na zakończenie. Normalnie bo to mówiłem kiedyś do czynienia. Była taka nagroda Złota Pała. To internetowe forum policyjne przyznawało za najbardziej absurdalne polecenie służbowe Złotą Pałę. No i swego czasu jeden komendant dostał taką nagrodę za polecenie służbowe, żeby ściągać buty przy interwencjach domowych. No i najczęściej jak ktoś tą Złotą Pałę otrzymywał, to rzecznik miał robotę, bo ktoś miał wszczęte postępowanie dyscyplinarne, najczęściej ten, który nominował. Najczęściej to był policjant gdzieś tam z niższego szczebla, który chciał po prostu dokuczyć. To odnośnie metod sygnalizowania, dlatego mówię.
Jest też
taka formuła, więc jak ustalili człowieka, informatycy policyjni ustalili, kto to jest, wszczęto mu postępowanie dyscyplinarne. Oczywiście nie za to, że zgłosił, tylko za to, że w godzinach służbowych, prywatnych historie jakieś tam uskuteczniał na komputerze. No i przy okazji szereg innych zarzutów. Bardzo łatwo takie zarzuty sformułować, na przykład przeglądając szafę służbową, bo mu wówczas otworzyli szafę podczas jego nieobecności, bez komisji, bez protokołu, a później zarzut był, że w książce taką, którą służbowej, którą musiał prowadzić, brakuje dokumentów. Ostatecznie uniewinniono tego człowieka. Ten komendant chyba miał jakieś korupcyjne później, bo do celów prywatnych fundusz jakby reprezentacyjny wykorzystał. No właśnie, takie historie też się zdarzają. A aktualnie, pomimo braku przepisów dozwalających sygnalistów, a prawda czasem się broni, ten człowiek, mówię, został uniewinniony, a ostatecznie ta osoba, która jakby zainicjowała to postępowanie, no miała taki finał, że została zwolniona ze służby. To tyle.
Dziękuję. To ja mam pytanie jeszcze do naszych panelistów, czy chcieliby odnieść się między sobą do siebie, czy chcieliby coś podsumować ostatnie, powiedzmy każde 2 minuty. Paweł, czy ty miałeś coś do dodania?
We are speaking about the legislation and we have to understand that this problem is more complex and whistleblowers really need not only legal assistance. In many cases there is also psychological assistance or support in a family. So if you look at many types of legislation, we see that only possible protection is probably for employment, not for other type of activities. If there is any possibility to exclude the whistleblower from the report, that could be a solution. Anonymous reports and responsible authorities to deal with such reports.
Alia, może pan ponieważ byłaś ostatnia.
Mi tak tylko przyszło do głowy, że ta prawda nie zawsze się sama obroni. W postępowaniu cywilnym, wtedy kiedy sygnalista jest pozwany jako ktoś, kto naruszył dobra osobiste, no jest niestety taka, taka zasada, że to on ma, ciężar dowodów spoczywa na sygnaliście i to on ma wykazać prawdziwość swoich twierdzeń. I nie zawsze jest to proste.
Janina? Czy ty chciałabyś jeszcze ostatnie dwa słowa powiedzieć?
I'm aware that I'm standing between lunch and you. I don't have any comments to the comments from the audience. I just wish that this whistleblower protection agenda goes forward on EU level so that all of the EU countries would have the same minimum standards for protection and we could solve all these problems that we have across borders.
Anno z Londynu. Anno, czy ty jesteś z nami jeszcze?
Yes, I'm here.
Czy chciałabyś jeszcze dodać coś na koniec? Jakieś ostatnie słowa?
Yes, I think so many of the remarks and observations are familiar, but and so valid. Just a response to the individual said he was a military police whistleblower. A reminder that most whistleblowers are reluctant. They never think of themselves as whistleblowers. They think they're doing their jobs, and it's when they have a reaction that they don't expect that they realize that something is not right. Legal support, and that what I mean is not just legalizing claims, but those lawyers who can talk to whistleblowers within a confidential relationship, which is what WIN is really trying to promote around the world with NGOs, is deeply important. And the public interest lawyers who end up doing this work understand that you have to do public education, campaigning around the issues, getting public support to change that narrative. So the media isn't always looking at the whistleblower and their motives, they're actually looking at the information. And you can see that that's what happened in the LuxLeaks case. And so much of the support that those whistleblowers, Antoine Deltour in particular, got was because there was a real interest in tax justice in Europe and a lot of work done. So that this was very much seen not as an individual taking on Goliath, but an issue that the public needs to address. So unless civil society is making that point around these cases, it gets lost in this individualization of whistleblowing and the criminalization of whistleblowing. So we really have to work hard to decriminalize disclosure. And again, the police example is a good one. When we have closed systems or we're too worried that in opening them up or having a backup system in place to those, that there'll be, you know, everyone will start blowing whistle. That's not true. It's never been true. But what you need is a backup. So you need alternatives and there are good tools that that many of you may know around already with the Schwani principles on right to information and national security that has a public interest defense and sections on developing systems and oversight. So we do see that whistleblowers will often be attacked by different means. So theft of information, theft of the computer, unlawful access to computers. And I think that that's where, in the law, you need to make it actually clear that if anything to do with the whistleblowing itself is protected, so you are immune from criminal liability or civil claims for the act of blowing a whistle in the public interest. It doesn't mean that if you are a criminal yourself, that you have complete immunity for your own actions. But we need to be really careful, especially in companies and in public sector where lower level staff are maybe involved in some way, but are not necessarily criminal. And then they're questioning more than the fact that they brought this information to the fore. So I wish you all luck. I think you're on the right track. Great discussions. Happy to have been here.
Bardzo dziękuję. I Jan, ostatni
pan słów. Ja tak samo jak pana Anna Maria wierzę, że wreszcie będzie dobrze. To może potrwać jeszcze troszkę, ale wreszcie te kanały dla sygnalistów i ochrona dla sygnalistów na pewno będzie, bo w XVIII wieku Benjamin Franklin wymyślił ochronę dla domów. Co wymyślił? Przeciwko burzy. Może postawimy taki pręcik metalowy, który przyciąga burzę. Czyli jest totalny idiota w tym wieku myśleli, a teraz już każdy dom ma taki pręcik, który przyciąga burze, który przyciąga pioruny i tak samo myślę, że w jakimś momencie wreszcie to będzie bardzo normalne, że będą kanały dla sygnalistów i będzie ochrona dla nich. Dziękuję bardzo.
Ja ze swojej strony chciałem wszystkim podziękować, tylko dosłownie dwa słowa podsumowania. Chcę tylko powiedzieć, że nawiązując do tego, co do metafory, którą Paweł wspomniał o wrzucaniu kamyków do wody. Myśmy przez 9 lat, Ania głównie wrzucała z Fundacji Batorego różne kamyki do wody i się różne kręgi tworzyły. No teraz postanowiliśmy wrzucić większy kamień i mam nadzieję, że to jednak zaowocuje faktycznie przyjęciem, jeśli nie tej naszej obywatelskiej ustawy, no to takiej ustawy, która będzie miała ręce i nogi, która będzie sensowna, nie będzie taka jak przepisy proponowane w projekcie ustawy o jawności życia publicznego, a wydaje mi się, że wszyscy tego potrzebujemy, bo ta fragmentaryzacja ochrony osób, które zgłaszają nieprawidłowości w miejscach pracy, nie będzie nikomu pomocna, raczej będzie przeszkadzała i choćby z tego powodu, że te standardy nam są potrzebne dla wszystkich branż, dla wszystkich typów pracowników, mi się wydaje, że warto taką regulację przyjąć i to, że w Holandii przez lata nie wychodziło, że może w Słowacji te 2 lata nie pokazują jeszcze jakichś wspaniałych rezultatów tej ustawy. Mi się wydaje, że po prostu potrzeba czasu i to znowuż, co Paweł powiedział, sama ustawa oczywiście nic nie zmieni. Trzeba to praktykować, trzeba uczyć, upowszechniać, ale wydaje mi się, że na przykład regulacje dotyczące lobbingu, do których mieliśmy, te akurat są kompletnie niedobre i tam nawet 100 lat nie pomoże. Ale regulacje dotyczące mobbingu mam wrażenie, że były owszem słusznie są krytykowane, ale jednak działają, tak mi się wydaje. I potrzebne było po prostu lata praktyki, żeby trochę z tych przepisów wycisnąć. I po prostu wydaje mi się, że tu taki krok podobny jest nam potrzebny.